Biografie niezwykłe. Jan Nowak-Jeziorański.
Pozwolę sobie przedstawić się Państwu jako Jan Nowak, pseudonimy Zych i Janek. W konspiracji, w akcji N, później kurier i dwukrotny emisariusz komendanta głównego Armii Krajowej. W powstaniu w radiostacji Błyskawica.
Jako emisariusz Armii Krajowej nie wywarłem w czasie ostatniej wojny żadnego wpływu na decyzje polityczne i wojskowe. Byłem natomiast naocznym świadkiem, który zetknął się bezpośrednio z czołowymi postaciami polskiego dramatu lat 1943 i 44 i oglądał go w chwilach najbardziej krytycznych z dwóch stron. Z Warszawy i z Londynu. Kurier czy emisariusz przypomina trochę wystrzelonego w powietrze astronautę. On jeden tam w górze skupia na sobie powszechną uwagę, zbiera laury i oklaski, podczas gdy na ten wyczyn składa się mrówcza praca i ofiarny wysiłek tych na dole, zapomnianych i niewidocznych anonimów. Każda moja wyprawa, licząc oba kierunki tam i z powrotem, było ich w sumie 5, stanowiła owoc zabiegów, żmudnych wysiłków i pomysłowości bardzo wielu zapomnianych dziś ludzi. Kilku, torując mi drogę, przypłaciło to życiem, inni więzieniem. Aby uzmysłowić czytelnikowi ten złożony mechanizm zbiorowego wysiłku i utrwalić go dla przyszłego historyka, załączone zostały w aneksie niektóre depesze wymienione między odległymi punktami Europy. Odbicie znalazły w nich nie tylko moje własne poruszenia, ale i starania tych, którzy organizowali i przecierali kurierskie szlaki. Chciałem przekazać tym, którzy przyjdą po nas, obraz możliwie pełny, tak jak sam go widziałem, aby z doświadczeń naszego pokolenia mogli wyciągnąć własne wnioski na przyszłość. Jan Nowak-Jeziorański, kurier z Warszawy, Republika, 1989 rok.
Jedną wigilię naszego życia zapamiętaliśmy z żoną chyba na zawsze i wciąż będziemy do niej wracać w naszych wspomnieniach. To była wigilia bez wigilijnego stołu, bez kolędy, choinki, opłatka. Wigilia 44 roku, zaraz po powstaniu warszawskim, kiedy jako emisariusze komendanta Armii Krajowej z moją żoną, łączniczką akcji N, pseudonim Greta, szliśmy do Londynu z powstańczym archiwum w mikrofilmach schowanych w kluczu, w pędzlu, w mydle do golenia i w jakichś tam innych skrytkach. Idąc za instrukcją, którą dostaliśmy radiogramem z Londynu, dotarliśmy do wioski Kapel Ertelle pod Freiburgiem u podnóża Schwarzwaldu na melinę, którą także nam wskazano w tym radiogramie. Stamtąd nasz przewodnik, górnik z kopalni, który pamiętam miał na imię Max, zabrał nas w południe do swojego samotnego domku w górach i tam spędziliśmy wigilijny wieczór, aby później w nocy wyruszyć dalej w stronę granicy szwajcarskiej w kierunku Bazylei. Nic tam nie przypominało nastroju polskiej wigilii, chyba pokryte grubym śniegiem góry i świerkowe choinki wokół tego samotnego domku. A jednak pamiętaliśmy, że to jest wilia i półgłosem wymieniliśmy z żoną życzenia, łącząc się w myślach z naszymi bliskimi, których tydzień temu zostawiliśmy w Krakowie. Raz po raz nisko nad lasem przylatywały angielskie mustangi z głośnym warkotem, przypominając, że jesteśmy blisko frontu biegnącego wzdłuż Renu. Max ze swoim kolegą przygotowywał się do wyprawy. Jego żona, pulchna Kunegunda, pochlipywała sobie ze strachu o męża, a 8-letni Fritz przysłuchiwał się z nabożeństwem przemówieniu Goebbelsa. Ofensywa Rundstedta odnosiła wtedy swoje krótkotrwałe sukcesy w Ardenach. Nad kanałem w Dunkierce i w Saint-Nazaire broniły się jeszcze oblężone załogi niemieckie. Wir rufen Dunkirchen, wir rufen Saint-Nazaire, wołał z wielkim patosem Goebbels. W odruchu złości w połowie tego łabędziego śpiewu zamknąłem głośnik. Usłyszałem tupot dziecięcych kroków i z drugiego pokoju głos skarżącego się chłopca. Fati, ten pan nie chce słuchać doktora Goebbelsa. Max wszedł do pokoju, bez słowa otworzył z powrotem radio i warknął do mnie pod nosem. Nie igrać z ogniem. Co będzie, jak mały powtórzy w szkole? Max i drugi przewodnik byli komunistami. Nienawidzili Hitlera, pracowali za pieniądze dla kontrwywiadu szwajcarskiego. Jak do nich trafili nasi z centrali londyńskiej, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że za przeprowadzenie nas przez granicę obiecano im bardzo sowitą nagrodę. Wyruszyliśmy po północ. Po kilku godzinach wspinania się dotarliśmy do odsłoniętego szczytu, który dominował nad całą okolicą. Na zachodzie, na Renie, bulgotała artyleria. Widać było nieustanne błyski ognia. To front. Widok był tak rozległy, że zdawało się, widać było z tej góry pół świata. Mimo woli spojrzeliśmy na wschód, jakbyśmy chcieli jeszcze po raz ostatni zobaczyć z daleka Polskę. Czy zobaczymy ją jeszcze w życiu? I oto w tym momencie Max, jakby odgadując nasze myśli, wyciągnął w kierunku wschodnim rękę i powiedział: Ihre Heimat ist da. Wasz kraj jest tam. Zaczęliśmy schodzić w dół, jakby na drugą stronę życia.
Gdy umowy jałtańskie zamknęły mi w 1945 roku drogę powrotu do Polski, miałem 32 lata. Decyzji pozostania na Zachodzie towarzyszyło przekonanie, że w warunkach wolności słowa ludzie mego pokolenia znajdą większe niż w kraju możliwości kontynuowania walki o demokrację i niepodległość. Rysowały się dwa kierunki działania. Wywieranie wpływu na elity i opinię publiczną państw zachodnich oraz oddziaływanie na własne społeczeństwo w duchu polskich dążeń. Temu drugiemu celowi służyła moja działalność na stanowisku dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa i moja publicystyka uprawiana od 1952 roku na falach radiowych i w prasie emigracyjnej, a od 1989 roku wpierw w polskiej telewizji, a w ostatnich latach na antenie Polskiego Radia. Jak pisał Adam Ciołkosz w przedmowie do Polskiej Drogi ku Wolności, poglądy wypowiadane w prasie codziennej i radio żyją tylko przez jeden dzień, a już w dniu następnym mają wartość zwiędłego liścia. Mając te słowa na uwadze, wybierałem te moje artykuły, które odnoszą się do przeszłości, ale zachowały trwałą wartość, jak również te, które stanowią dokumenty chwili, ukazując sposób myślenia i reagowania na wydarzenia dziś już należące do historii. Annandale, lipiec 1998 rok. Jan Nowak-Jeziorański. Polska wczoraj, dziś i jutro. Czytelnik, Warszawa, rok 1999.
Jako jej pierwszy dyrektor wybrałem właśnie to święto narodowe jako dzień otwarcia radiostacji, a dźwięki kuranta wygrywającego pierwsze tony majowego mazurka Witaj Majowa Jutrzenko stały się sygnałem zapowiadającym nasze programy. Rozległ się ten sygnał po raz pierwszy o godzinie 12 w południe 3 maja 1952 roku i na falach eteru popłynął do Polski ze studia numer 1 w budynku radiowym na skraju angielskiego parku w Monachium. Powtarzany był długo, zanim rozległy się po raz pierwszy słowa speakera. Mówi rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Mówi Radio Wolna Europa.
Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Los ich powinien stać się odstraszającym przykładem dla następców. Zarówno bowiem sam dekret, jak i czystka są bezpośrednim skutkiem ucieczki wysokiego dygnitarza bezpieki Józefa Światło i jego rewelacji ogłaszanych za pośrednictwem naszego radia dzień w dzień od 6 tygodni. Światło nie jest jednak bynajmniej ostatnim uchodźcą z grona dygnitarzy komunistycznego reżimu. Kilka dni temu szef służby informacyjnej Stanów Zjednoczonych, Alan Dulles, oświadczył, że na zachód zbiegło zza żelaznej kurtyny kilka osobistości ze sfer rządzących w krajach wschodniej Europy. Relacje ich będą miały nie mniejsze znaczenie, aniżeli fakty ujawnione przez Józefa Światło. A kto ucieknie w przyszłości? W kogo uderzą zeznania następnych zbiegów? Nie. W tym ponurym komunistycznym świecie nikt nie jest pewny jutra. Każdy z tak zwanej góry partyjnej otoczony jest wrogami. Wrogiem jego jest społeczeństwo, które nienawidzi systemu. Wrogiem jest towarzysz, który gromadzi przeciw niemu materiały. Wrogiem jest moskiewski mocodawca, który mu nie ufa, który podejrzewa go na każdym kroku. Nie żałujemy ofiar czystki, być może krwawej czystki, która dokonywuje się obecnie w Warszawie. Nie żałujemy, bo ludzie, którzy stali się ofiarami tej czystki, nie żałowali i nie szczędzili społeczeństwa. Nie bez dumy stwierdzić musimy, że wstrząs, który przeżywa obecnie reżim komunistyczny w Polsce, jest w dużej mierze wynikiem działania naszej rozgłośni, która umożliwiła ujawnienie faktów znanych Józefowi Światło. Jesteśmy dumni z tego, bowiem okres chaosu, zamieszania, wzajemnych obaw, wzajemnych podejrzeń, okres przejściowy, który stwarza dekret o zlikwidowaniu bezpieki, musi przynieść choćby chwilowe osłabienie instrumentu terroru, a tym samym choćby przejściową ulgę naszym rodakom w okupowanej Polsce.
Jedna z najbardziej zażartych felietonistek lat 50. Polskiego Radia z Warszawy, Wanda Odolska, zgoła odmiennie oceniała pracę kolegów radiowców z Monachium.
Powszechnie wiadomo, co to jest wolna Europa. Ekspozytura amerykańskiego Urzędu Wojny Psychologicznej, propagandowy instrument adenauerowskiej polityki nienawiści w stosunku do Polski, ściśle, jak najściślej i najbezpośredniej podległy rządowi Bońskiemu. Wszystkie swoje audycje w języku polskim wygłaszane, dający do wglądu zainteresowanym czynnikom niemieckim. A zainteresowanym, to znaczy tym, które chcą na ziemiach Polski rozpętać rzeź wojenną. Wolna Europa jest więc amerykańsko-bońskim organem, który za dolary i za marki, w absolutnej zgodzie z mordercami Warszawy, z hitlerowcami, którym udało się uciec spod stryczka, produkuje mikrofonowy jad. Można by zapytać polskich renegatów, tych hrabiów Tyszkiewiczów z Wolnej Europy, pełne gęby Boga Ojczyzny z polskiej tradycji, w jakim nakładzie wydali na przykład Tyszkiewicza, albo Prusa, albo
oto plan naszej walki. Propaganda komunistyczna głosi, że Polska współczesna jest państwem niepodległym. Propaganda komunistyczna głosi, że Polska jest Rzeczpospolitą Ludową, zbudowaną na zasadach demokratycznych. Kłamstwo! 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 Kłamstwo przeżera całą atmosferę życia publicznego we współczesnej Polsce. Nieprawda. Polska nie jest Rzeczpospolitą, lecz krajem rządów przemocy. Nie jest ludową, gdyż lud jej, chłop i robotnik, najkrwawiej jest wyzyskiwany. I nie jest demokratyczną, gdyż cała niepodzielna władza spoczywa w rękach jednej partii, odbierającej rozkazy od obcego państwa, a jednostka ludzka pozbawiona jest podstawowych praw wolności obywatelskiej. Kłamstwem jest, że Polska pod tyranią komunistyczną rozkwita gospodarczo. Kłamstwem jest, że dopiero w tresurze rodzimych bolszewików powstaje nowa ludowa kultura. Kłamstwem jest, że Stalin dąży do pokoju na świecie. Kłamstwem jest komunistyczna wrzawa przeciw wojnie bakteriologicznej. Wrzawa ta jest kłamstwem przerażającym, bo może oznaczać chęć zamaskowania własnych zbrodniczych zamiarów. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Kłamstwo co dnia, od rana do nocy. Dymi się jak gaz trujący z lamów komunistycznej prasy, wyrażającej w polskich słowach myśli zrodzone na Kremlu. Kłamstwo co dnia, co nocy, toczy się szeroką lawiną nieczystości z anten radiowych, przemawiających polskim głosem w rytm słów wystukiwanych na sowieckim dalekopisie. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo! Lecz wreszcie ktoś musi powiedzieć prawdę głośno. Ktoś musi głośno krzyknąć kłamstwo, bo w milczeniu tkwi niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo przywykania do kłamstw. Ludziom potrzeba koniecznie głośnego stwierdzenia fałszu i głośnego stwierdzenia prawdy. Potrzeba koniecznie dla umocnienia wewnętrznej duchowej pewności. My, Polacy, w wolnym świecie, obracający się w atmosferze swobody osobistej, podejmujemy ten trud za was. Poczynając od dziś, audycje nasze wysyłane będą w świat przez 4 potężne nadajniki na krótkich falach w paśmie 25, 31, 41 i 49 metrów i przedzierać się będą przez szczelną kurtynę propagandowego wrzasku, niosąc wam prawdę niesfałszowaną, ani też nieubarwioną narzuconymi z góry tendencjami. Prawdę o świecie, prawdę o ludziach, prawdę o zdarzeniach i prawdę o drogach, jakimi ludzkość zdąża do zapewnienia sobie i wam lepszej przyszłości. Wolność zachować człowiek może nawet w niewoli, jeśli potrafi zachować wolność sądu o rzeczach i zjawiskach.
Pierwszy tom Wojny w Eterze został przez krytyków przyjęty życzliwie. Niektórzy czytelnicy wytknęli jednak w książce dziwne materii pomieszanie. Analizy sytuacji politycznej obok autobiograficznych reportaży, wydarzenia w skali krajowej obok wewnętrznych problemów niewielkiej grupy ludzi, elementy historii PRL wplecione w historię rozgłośni polskiej i tak dalej. Słowem, pamiętnik pisany w kilku płaszczyznach. Tę samą niewspółmierność i dysproporcję tematyki odnajdzie czytelnik także w drugim tomie. Wojna w Eterze nie jest bowiem ani historią Polski powojennej, ani kroniką Radia Wolna Europa. Są to po prostu osobiste wspomnienia, a więc książka pisana z perspektywy jednego człowieka, opisującego swój własny świat, świat emigranta wpatrzonego w Polskę z oddali. Mieliśmy wzrok utkwiony nieustannie w Polskę. Nasz aparat nadawczo-odbiorczy nastawiony był tylko na jedną falę. Przeżywaliśmy wydarzenia w kraju tak mocno, że nie sposób wyrwać ich ze wspomnień osobistych. Niewiele obchodziło nas to, co działo się wokół nas w kraju zamieszkania. Mieszkaliśmy wprawdzie w Niemczech, w bawarskiej, podalpejskiej stolicy, ale żyliśmy, jak pisałem w pierwszym tomie, jak gdyby zawieszeni w eterze nad Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Gdańskiem. Pierwszymi czytelnikami drugiego tomu byli Stefania Kosowska, Zbigniew Brzeziński, Teresa i Marek Łatyńscy, Henryk Rozpędowski oraz moi wierni przyjaciele z Polski, których nazwisk niestety wymienić nie mogę. Inni czytali poszczególne rozdziały. Im wszystkim serdecznie dziękuję za cenne poprawki, sugestie i uwagi. Najwięcej pomocy doznałem, jak zawsze, od mojej żony. Ze wzruszeniem i wdzięcznością myślę o tym, ile żarliwego wysiłku, poświęcenia, ile pracy rąk ludzkich musiało złożyć się na to, by ta moja książka mogła przejść przez wszystkie trudne fazy produkcji Wolnego Obiegu. Poczynając od zdobycia papieru, dostarczenia go tam, gdzie trzeba, odbijania w podziemnej drukarni, do prowadzenia książki do czytelnika. Jak mam dziękować tym wszystkim, którzy sprawili, że mogę być obecny w Polsce, choć żyję od niej tak daleko. Jan Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Polska z oddali. Londyn, 1988 rok.
Kierownik Głosu Wolnej Polski w Europie, kapitan Jan Nowak, przedstawi obecnie słuchaczom podporucznika pilota Zdzisława Jaźwińskiego.
Kiedy 2 tygodnie temu w Kopenhadze Stany Zjednoczone zaofiarowały azyl podporucznikowi Jaźwińskiemu, pierwsze pytanie, które zadał on swemu rozmówcy, brzmiało: jeżeli przyjmę waszą propozycję, czy będę miał możliwość i prawo powrotu do Polski z chwilą, kiedy stanie się ona znowu wolna? I czy będę mógł wstąpić do wolnego lotnictwa polskiego, kiedy ono powstanie? Proszę państwa, wydaje mi się, że postawienie tego pytania przed wszystkimi innymi charakteryzuje najlepiej podporucznika Zdzisława Jaźwińskiego. 2 tygodnie mija od chwili, kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy. Było to w hotelu Terminus w Kopenhadze. Urzędowa agencja duńska na 25 minut przed 6 rozesłała teleprinterem zawiadomienia do wszystkich dzienników duńskich i korespondentów obcej prasy, że punktualnie o 6 drugi polski pilot, który wylądował na Bornholmie, po raz pierwszy stanie przed przedstawicielami prasy. I oto w ciągu tych 25 minut ściągnęło do hotelu blisko 30 dziennikarzy, przedstawicieli największych światowych agencji prasowych i wielkich pism Nowego Jorku, Londynu, Paryża, Rzymu, Kopenhagi. Uświadomiłem sobie wówczas nie tylko olbrzymie zainteresowanie, jakie ucieczka Jaźwińskiego i Jareckiego wywołały w całym świecie, ale i doniosłość misji, jaką ci dwaj młodzi oficerowie mają do spełnienia dla naszej sprawy. Muszę przyznać się państwu, że byłem szczerze wzruszony, kiedy do zatłoczonego pokoju wszedł szczupły, raczej niepozorny chłopiec w jasno popielatym ubraniu, nieśmiały i skromny, lecz spokojny i opanowany. I oto ten młody warszawiak, dziecko robotniczej woli, który zapewne po raz pierwszy w swoim życiu przemówić miał do tak licznego grona, dał świadectwo patriotyzmu młodego polskiego pokolenia i całego społeczeństwa w sposób bardziej przekonywujący, aniżeli najwymowniejszy mówca. Wyszedłem z tej konferencji głęboko podniesiony na duchu, czując się mocniejszy we własnej mojej wierze w przyszłość. Bo naród, który w taki sposób potrafi zniweczyć wszystkie wysiłki wroga, który wykazuje tak wielką odporność w momentach największych przeciwności, na pewno nie zginie.
Radio Wolna Europa.
Nadajemy audycję na temat wniosków, jakie nasuwają wydarzenia ubiegłego czwartku w Poznaniu. Przed mikrofonem kapitan Jan Nowak, kierownik Głosu Wolnej Polski.
Dzień dobry państwu. Z całego przebiegu wydarzeń ubiegłego tygodnia w Poznaniu jeden doniosły fakt wysuwa się na plan pierwszy. Wszyscy obserwatorzy zagraniczni podkreślają zgodnie jako najbardziej znamienne zjawisko zachowanie się milicji i wojska w czasie rozruchów czwartkowych. Manifestujący tłum wołał do wojska i milicjantów, których rząd wysłał z bronią w ręku przeciwko robotnikom: przecież i wy także pragniecie razem z nami, aby było lepiej. Przecież wy także jesteście z nami. Apel ten nie pozostał bez echa. Wszyscy naoczni świadkowie mówią o neutralnym, obojętnym zachowaniu się milicjantów, którzy w wielu wypadkach mieszali się z tłumem. Milicja i wojsko są neutralne, informował jakiś robotnik łamaną Niemczyzną angielskiego przemysłowca. Według innych doniesień, gdy po raz pierwszy otwarto ogień w stronę manifestantów, w kilku miejscach żołnierze oddali broń w ręce robotników lub przechodzili na ich stronę. Powtarzaliśmy już wielokrotnie, że żaden rząd nie może utrzymać się długo przy władzy, jeżeli będzie się opierał tylko na bagnetach i czołgach. Żaden rząd nie może istnieć tylko w oparciu o terror, chociażby miał nawet do swojej dyspozycji wszystkie czołgi i wszystkie bomby wodorowe na świecie. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
Najgroźniejsza broń staje się nieszkodliwą jak dziecinna zabawka, jeśli człowiek, który trzyma ją w swym ręku, odmawia użycia jej przeciwko drugiemu. Możliwość powstania takiej właśnie sytuacji zarysowała się jasno i wyraźnie w ubiegły czwartek w Poznaniu, kiedy milicja, żołnierze i manifestujące tłumy uświadomiły sobie swoją solidarność. Uświadomiły sobie fakt, że tak jedni, jak i drudzy należą do tej samej polskiej rodziny i są wspólnikami tej samej niedoli.
Naród żądający niepodległości potrzeba koniecznie, aby ufał we własne siły. Słowa te przypisywane naczelnikowi, a wypowiedziane w samych początkach epoki rozbiorowej, wyjęte zostały z rozprawy, czy Polacy mogą wybić się na niepodległość. Woli zachowania wolności ducha i odzyskania niezależności państwa nie da się utrzymać bez zachowania poczucia dumy narodowej, nadziei i wiary narodu w samego siebie. W całej mojej publicystyce starałem się zbierać i ukazywać fakty, wydarzenia z przeszłości i z chwili obecnej, w których znajduje swe odbicie prawdziwe oblicze Polski. Wszystkie bowiem nasze liczne słabości i wady nie mogą przesłonić tej prawdy, że w ciągu ubiegłej połowy stulecia naród pozostał sobą i własnymi siłami odzyskał niepodległość. Bo w najgorszych, najbardziej rozpaczliwych momentach nie utracił nadziei, woli oporu i wiary w lepszą przyszłość. Dzięki wielkiej mocy swego ducha Polska umiała największe klęski zamienić w triumf zwycięstwa. Wszystko, co pisałem i mówiłem, temu służyło, by naród nie uległ w obliczu klęski nieszczęść, które na niego spadały. Jan Nowak-Jeziorański, W poszukiwaniu nadziei. Warszawa, czytelnik, 1993 rok.
Trudno było oprzeć się wzruszeniu, jakie ogarnęło nas wszystkich, przeżywających tę wielką chwilę. Ogromne studio wypełniła polska załoga, licząca ponad setkę ludzi oraz nasi amerykańscy przyjaciele. Przeżywaliśmy radosny nastrój. Był to dla nas wszystkich dzień przełomu. Nareszcie przystępowaliśmy do budowania wspólnymi siłami potężnego instrumentu walki o wyzwolenie Polski, które było walką ze zniezwoleniem umysłu. W moim inauguracyjnym przemówieniu mówiłem, że ta walka toczyć się będzie nie na polach bitewnych, ale w ludzkich umysłach. Wyrażałem nastrój nadziei całego zespołu, gdy zapowiadałem, że nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Ale w najśmielszych marzeniach żaden z nas obecnych nie przeczuwał, że słowo niosące wolną myśl już po 37 latach przyniesie bezchwałe zwycięstwo i że niektórzy z nas dożyją dnia wskrzeszenia suwerennej i demokratycznej Rzeczpospolitej Polski.